Te dane osobowe, które zdążyły przez internet zostać udostępnione, mogły trafić w niepowołane ręce. Czy to duże zagrożenie dla osób, które na tej liście się znajdowały?
Oczywiście to zależy od tego, jakie dane zostały upublicznione, no i od tego, w czyje ręce te dane trafią. Oczywiście zawsze jest zagrożenie kradzieży tożsamości, kiedy ktoś nieuprawniony, wykorzystując właśnie imię, nazwisko, adres, numer PESEL i powołując się na te dane, może zgłosić się na przykład do banku i próbować uzyskać kredyt. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o tym, że każda przyzwoita instytucja bankowa
Ma takie
czy
mechanizmy,
ma
które będą
takie mechanizmy,
zapobiegać.
które oczywiście pozwolą na weryfikację tych danych. To nie jest tak, że każda osoba może od razu taki kredyt uzyskać, ale pewne zagrożenie istnieje. Zagrożenie istnieje wówczas, kiedy ktoś powołuje się na dane innej osoby, na przykład kontrolowany przez policję. Były takie przypadki, że policja nie sprawdziła dokładnie dokumentów tożsamości, nałożyła mandat na osobę. Ten mandat potem był egzekwowany nie od tej osoby, która rzeczywiście zawiniła. Więc to niebezpieczeństwo kradzieży tożsamości zawsze jest. Natomiast w przypadku, o którym tutaj pan redaktor mówi, chodzi także o sytuację, kiedy dane czy pracowników, czy podopiecznych pomocy społecznej zostały udostępnione przez internet. Wiadomo, że w internecie nic nie ginie, niestety. I nawet to prawo do zapomnienia, które będzie można egzekwować za 2 lata na podstawie rozporządzenia unijnego, nie daje nam gwarancji, że jeżeli złożymy wniosek o wykreślenie naszych danych, usunięcie linków do strony internetowej, do której sami nawet zgłaszaliśmy swoje dane, że to prawo zadziała.
Czy to są osoby, które też są chronione dodatkowo, ich dane osobowe, klienci i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?
Jeżeli chodzi o pracowników, to tutaj obowiązują ogólne reguły z ustawy o ochronie danych osobowych. Pracodawca nie może udostępniać od tak sobie bez jakiejkolwiek podstawy danych pracowników. Na przykład może udostępniać dane w formie oświadczeń publikowanych, oświadczeń majątkowych, ale wtedy bez danych adresowych, prawda? Tylko z podaniem imienia i nazwiska, no i oczywiście treści tego oświadczenia majątkowego.
Albo na przykład, kiedy konkurs jest rozstrzygnięty i ktoś zdobył jakieś stanowisko, też pojawia się jego imię i nazwisko w Biuletynie Informacji Publicznej, żebyśmy wiedzieli,
Oczywiście,
kto został na to stanowisko wybrany.
bo to jest taka forma kontroli społecznej nad prawidłowym funkcjonowaniem instytucji publicznych. Natomiast jeżeli chodzi o podopiecznych pomocy społecznej, to tutaj mamy podwójną ochronę, bo mamy nie tylko ochronę wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych, ale też ochronę wynikającą z artykułu 100 ustawy o pomocy społecznej, który to przepis zabrania ujawniania informacji, podawania do wiadomości publicznej informacji dotyczącej podopiecznych, a zatem podawania imion i nazwisk osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i rodzajów świadczeń, z których te osoby korzystają. Więc mamy tutaj taką podwójną ochronę. Ta podwójna ochrona wynika z bardzo oczywistej sytuacji, mianowicie chodzi o to, żeby podopiecznych pomocy społecznej nie stygmatyzować, dodatkowo nie upokarzać poprzez podawanie informacji, że ktoś korzystał z opieki społecznej, jak to się popularnie mówi.
I tak często bywa przecież, że te osoby z oporem idą po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tak, a powiem tutaj panu jako swego rodzaju ciekawostkę, że na początku lat 90., kiedy obowiązywała jeszcze pierwsza po przełomie ustawa o pomocy społecznej z roku 90., właśnie tutaj w okolicach Łodzi zdarzyło się, że w ramach takiej społecznej kontroli w jednej z gmin, nie będę wymieniać nazwy, wywieszono listę osób, które korzystały z pomocy społecznej, po to, żeby mieszkańcy mogli skontrolować, czy rzeczywiście te osoby zasługują na świadczenia, czy nie. Zrobiła się duża awantura, także z udziałem dziennikarzy, i po tej awanturze właśnie taki przepis został wprowadzony do ówczesnej ustawy o pomocy społecznej. On jest powtarzany także w aktualnie obowiązującej ustawie, zakazujący właśnie stygmatyzowania osób poprzez podawanie do opinii publicznej informacji o tym, kto korzysta z pomocy i w jakiej formie. Takie naruszenie prawa do ochrony danych osobowych może także skutkować żądaniem odszkodowania od administratora danych. U nas nie ma odrębnych przepisów, które by przewidywały odszkodowanie za naruszenie prawa do ochrony danych osobowych. Takie osoby mogą powoływać się na ochronę swoich dóbr osobistych i żądać odszkodowania w drodze procesu cywilnego. I powiem tutaj, że był taki precedensowy przypadek w Łodzi, kiedy zostały dane wykorzystane powiedziałabym, w dobrych intencjach, ale w sposób niewłaściwy przez niefunkcjonujący już u nas Petrobank. Otóż Petrobank wykorzystał dane archiwizowane byłych klientów. Chciał być uprzejmy, wysłał jakieś życzenia dla tych byłych klientów, ale nie miał do tego prawa, bo te dane już nie były danymi, które mógł przetwarzać, mógł wykorzystywać. One były tylko archiwizowane w celu wykonania ustawy o rachunkowości.
I ci ludzie, którzy dostali te życzenia...
I państwo, którzy dostali te życzenia, zdziwili się, ale też się zirytowali, dlatego że zdaje się rozstanie z bankiem było w nieprzyjaznej atmosferze. Skierowali sprawę po decyzji GIODO potwierdzającej, że było to naruszenie jednak ustawy o ochronie danych osobowych. Skierowali sprawę do sądu cywilnego w Łodzi. W pierwszej instancji dostali odszkodowanie w wysokości po 20 tysięcy złotych na głowę. Druga instancja obniżyła wysokość tego odszkodowania do 10 tysięcy na głowę, ale efekt był taki, że skargi, które były kierowane do GIODO, mniej więcej co druga skarga zaczynała się od tego i proszę mi przyznać odszkodowanie, bo moje prawo do ochrony danych zostało naruszone. Rzeczywiście to świadczy o tym, że w przypadku takiego jakiegoś rażącego naruszenia prawa przez administratora można dochodzić przed sądem cywilnym odszkodowania.